Panie i panowie, Lesko, miejsce niezwykłe. To tutaj jest ten niezwykły zamek późno-gotycko-renesansowy z wieku XVI, przybudowany wielokrotnie, najpierw w roku 1656, a potem w latach 1837-1939 zamek Kmitów, niedaleko Muzeum Przyrodniczo-Łowieckie Knieja w Nowosiłków, a także w Nowosiłkach, a także kościół parafialny z 1534 roku pod wezwaniem nawiedzenia Najświętszej Marii Panny. Kolejny łącznik, patrzę na pana Józefa Orłowskiego, kolejny łącznik, ponieważ w Orzuczynie, kiedy nadawaliśmy piątkowy poranek, kościół parafialny w Orzuczynie pod wezwaniem nawiedzenia Najświętszej Marii Panny. Mój pierwszy gość, blisko do mikrofonu, uśmiechać się i mówić do słuchaczek i słuchaczy Radia Wnet, Józef Orłowski, kierownik warsztatów terapii zajęciowej w Lesku, ale również kandydat na burmistrza Leska. Pan pozwoli, panie Józefie, mówiąc dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Że kierownik warsztatów terapii zajęciowej przeistoczy się w kandydata na fotel burmistrza miasta Leska. Pomówmy sobie o tym pięknym, niezwykłym miejscu. Ja gdzieś blisko jestem związany z warsztatami terapii zajęciowej, ponieważ po pierwsze doceniam trud tych wszystkich terapeutów, pedagogów, którzy śpieszą z pomocą dla osób, dla których opatrzność zgotowała nieco inną drogę z deficytami natury rozwojowej czy fizycznej. I w pana przypadku pan stwierdził, że nie wolno załamywać rąk, tylko trzeba pójść do przodu, bo przecież geneza tego miejsca, warsztatów terapii zajęciowej, to kwestia rodzinna, bardzo osobista. Kilka słów może na ten temat.
Dobrze, tak już mój tutaj przedmówca powiedział, zrodziła się idea powstania warsztatów terapii zajęciowej przed 18 laty. Rodzice, którzy niestety stanęli przed problemem wychowania dzieci niepełnosprawnych, a ja też takiego posiadam, syna z porażeniem mózgowym, wtedy dla nas to był wielki szok, co zrobić na dziecko niepełnosprawne, jak żyć po prostu. I doszliśmy do wniosku, że trzeba się zorganizować. Nie wolno się załamywać, trzeba iść do przodu. Zorganizowaliśmy koło rodziców dzieci niepełnosprawnych. Następnie założyliśmy Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Specjalnej, Stowarzyszenie Rodziców Dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym Pierwsze, bo taka była nasza nazwa. Późniejśmy zmienili nazwę na Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Specjalnej Troski, dlatego żeby objąć szerszą grupę osób niepełnosprawnych. Złożyliśmy wniosek do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o utworzenie tych warsztatów i udało nam się. W 2000 roku utworzyliśmy dla 25 osób niepełnosprawnych te warsztaty. Tak jak powiedziałem, większość to tej głównej pracy wykonała, ciężkiej pracy rodzice. Zorganizowali się, wzięli sprawy w swoje ręce i dzisiaj są takie efekty, że w naszym ośrodku przybywa 55 osób niepełnosprawnych.
No ale zawsze, panie Józefie, Józef Orłowski, kierownik warsztatów terapii zajęciowej w Lesku, zawsze jest tak, że musi być ten przewodnik stada, lider. Niech pan jeszcze wróci do korzeni, do początków tych zdarzeń. Ciężko było zorganizować te warsztaty terapii zajęciowej. Ciężko było znaleźć zrozumienie notabli osób powiązanych z tym, aby w ogóle to miejsce mogło zacząć działać, funkcjonować.
Było ciężko, ale mówię, co się rodzi w trudach, w bólu, to później przynosi duże efekty i tak tu było w naszym przypadku. Największym problemem było wtedy dla nas lokalizacja. Gdzie znaleźć obiekt, gdzie by mogły te warsztaty powstać? Były różne na naszym terenie propozycje. Między innymi też w tym właśnie zamku państw Okmitów, żeby tam otworzyć. No ale to był ośrodek wtedy Gliwickiej Agencji Turystycznej. Nie dogadaliśmy się. Natomiast rozmawialiśmy z władzami wtedy jeszcze z burmistrzem, tutaj pan Petka urzędował i doszliśmy do porozumienia, że ten budynek, bo tu, gdzie dzisiaj jesteśmy na Huzelach, jest to budynek Domu Ludowego mieszkańców wsi Huzele. Mieszkańcy wsi Huzele podeszli z bardzo dobrą inicjatywą, to znaczy wyrazili zgodę na to, abyśmy ten budynek adoptowali. On był wybudowany, wiadomo, dla mieszkańców wsi, natomiast też pierwsze piętro było przygotowane tutaj pod wyciąg narciarski, bo obok nas jest wyciąg narciarski Gliwickiej Agencji Turystycznej, który ten stok był po prostu wykorzystywany dla swoich personariuszy i tak dalej. Udało się utworzyć. Poprzez kolejne lata powiększaliśmy te warsztaty. Tak jak powiedziałem już na początku, było 25 osób, później 30 i tak do dzisiaj mamy 55 osób. To są to jedne z większych warsztatów terapii zajęciowej na Podkarpaciu. Mało to. Zasięgiem swoim terenu my obejmujemy 3 powiaty. Mamy dzisiaj uczestników z 3 powiatów. Z powiatu bieszczadzkiego, z powiatu leskiego i z powiatu nawet sanockiego też przywozimy tych uczestników. Wykonujemy bardzo dużą trasę, bo dziennie nasz autobus wykonuje 179 km, drugi bus wykonuje prawie 180 km. Zabieramy te osoby niepełnosprawne spod domu. Proszę Państwa, dla rodzica, który ma dziecko niepełnosprawne, największym problemem to nie jest on. Problemem jest, jak odciążyć rodzinę od tej osoby, a szczególnie małżonki, matki, bo one są przykute do tych dzieci, są non-stop z nimi. Natomiast jeśli myśmy wyszli z ofertą, żeby wziąć ich do nas, odciążyć tych rodziców. I ja mam takie przykładowo spostrzeżenia, że matka podchodzi do mnie i mówi: panie kierowniku, no jak poszedł syn do was, mogę po raz pierwszy pójść do koleżanki, wypić kawę, porozmawiać, pójść na zakupy. Ja wiem, że on ma u was tam dobrą opiekę, że nic się nie dzieje. I to jest właśnie zadanie, mimo troszkę po troszkę państwa, my wyręczamy nasze organizacje pożytku publicznego, stowarzyszenia, bo te warsztaty funkcjonują właśnie przez stowarzyszenie, tak już powiedziałem, rodziców dzieci specjalnej troski. Odciążamy państwo do tego, co jest zobligowane, żeby nieść pomoc tym osobom niepełnosprawnym. My uważamy, że wiemy lepiej, zrobimy to i dobrze, że tak się dzieli. Też dobrze się stało, że mieliśmy przychylnych ludzi, spotkaliśmy ludzi na swojej drodze, którzy nam pomogli. Wyciągnęli rękę do nas. Mało wyciągają do dzisiaj, bo dzisiaj przykładowo prowadzimy bardzo szerokie rozmowy z gminą Olszanica, sąsiadującą gminę, z panem wójtem, który chcemy otworzyć tam na tamtej jednostce, na tamtej gminy filię warsztatów, bo duże zapotrzebowanie jest z tamtego terenu. My dzisiaj mamy taki paradoks, że przewozimy z tamtej gminy do nas, a nasi podopieczni z naszej gminy nie mają jak gdyby miejsca, bo mamy ograniczoną liczbę miejsc. My na dzień dzisiejszy tutaj w Hozelach już nie możemy przyjąć ani jednej osoby.
Ile jest uczestników? Około 55.
55, tak. Oczekujących jest 9 osób na dzień dzisiejszy, które moglibyśmy już przyjąć, ale z braku lokalowych, po prostu lokalu, miejsc, nie możemy ich tutaj przyjąć do nas. Musimy wychodzić do przodu, szukać coś dalszych rozwiązań, żeby temu podołać.
Być może uda się to zrobić. Pan Józef Orłowski uśmiecha się, kierownik warsztatów terapii zajęciowej w Lesku, obrzeże tego pięknego miasta, o którym będziemy rozmawiać też historycznie z panem Januszem Rzaczkiem, historykiem ze Stowarzyszenia Rozwoju Bieszczad, za niespełna pół godziny, ale rzecz bardzo ważna. My, penetrując te nasze piękne obszary Polski, zadajemy proste pytania, ponieważ wydaje się, że być może nasi słuchacze, cudowni, wspaniali, bo dzięki nim funkcjonujemy od ponad 9 lat i piękne słuchaczki wiedzą, słyszeli pewne nazwy. Natomiast opowiedzmy sobie tak w skrócie, jak wygląda taki dzień z pensjonariusza, uczestnika warsztatów terapii zajęciowej. Pan Józef Orłowski, kierownik.
Dzień wygląda następująco. Nasz bus wyjeżdża po pierwszych uczestników, którzy są najdalej oddaleni, a są oddaleni około 70 nawet kilometrów. O godzinie 5:00 wyjeżdża kierowca już po tych pierwszych uczestników. Ci uczestnicy 5:30 wsiadają do busa. Są spod domów zabierani. To też jest bardzo niesamowity, jak gdyby wyjście naprzeciw, że nie musi rodzic odprowadzać to dziecko gdzieś na przystanek, na dworze. Pod dom podjeżdżamy, zabieramy, przewozimy pierwszą grupę na godzinę, 6:30 rozpoczynamy już pracę z pierwszą grupą. Są podzielone na 9 pracowni. W naszym warsztacie jest 9 pracowni. Jest to pracownia gospodarstwa domowego, pracownia rozmaitości, stolarska, pracownia umiejętności społecznych, pracownia rękodzieła artystycznego, tkacka, pracownia, tak jak powiedziałem, gastronomii i zajmująca się też obsługą na stołówce. Każdy z uczestników spożywa u nas posiłek, drugie śniadanie, ale to jest tak, że oni sami przygotowują pod okiem terapeutów to śniadanie. Jest grupa 7-osobowa w tej pracowni gospodarstwa domowego, która przygotowuje, mamy menu rozpisane na cały tydzień, przygotowuje śniadanie dla pozostałych uczestników. Także zajmuje się salą, stołówką, następna grupa. Naszym celem głównym jest takie, abyśmy te osoby niepełnosprawne przygotowali maksymalnie do samodzielnej egzystencji. Wiemy doskonale, że wszyscy się starzejemy. My jako rodzice też kiedyś odejdziemy. I największy problem jest dla nas, nie dla mnie też jako rodzica, co będzie z moim synem, jeśli mnie zabraknie. Dzięki Bogu w moim przypadku Marcin ma 4 rodzeństwa, 3 siostry, które walczą, które są niesamowicie z nim związane i mogę spać spokojnie, że jego, jak na mnie braknie, jego po prostu będzie się miał w tym zająć.
Rodzina pełną gębą.
Tak, rodzina pełną gębą. Ja bym mu książkę, już kiedyś powiedziałem, że jak przejdę na emeryturę, będzie mi dane, postaram się może nawet na ten temat napisać książkę, jakbyśmy walczyli o niego, jakbyśmy się strasznie starali, żeby go wyciągnąć. Z tego mało to. Myśmy mieli niesamowitą decyzję, bo on jest najstarszym naszym dzieckiem, czy mieć kolejne dziecko. I trafiliśmy też na dobrych ludzi w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, którzy powiedzieli, która pani doktor podeszła, mówi, pan musi mieć jeszcze dzieci, bo kto będzie z nim? Niech się pan zastanowi. Nie macie państwo żadnych przeciwwskazań, żeby nie mieć dzieci, bo będziecie mieli zdrowe dziecko. Stało się, jak się stało. Porażenie mózgowe, niedotlenienie w trakcie porodu i tak dalej. Natomiast, tak jak mówię, mamy jeszcze 3 siostry i jest wspaniale. Wracając do tego dnia naszego tutaj w WTZ-cie, jest on, tak jak powiedziałem, ci maksymalnie osoby niepełnosprawne, która trafia do nas, jest tak zwana robiona ocena danej osoby, co ona potrafi, co może zrobić. Opisujemy program. My, każda osoba ma program rehabilitacyjny. Na co zwrócić uwagę? Po tym opisie, jeśli stwierdzamy, że przykładowo dana osoba jest na poziomie takim a takim, że musimy zwrócić uwagę, przykładowo, to są czasami dla niektórych może śmieszne rzeczy, że nie potrafi buta zawiązać, że nie potrafi zadbać o higienę osobistą i tak dalej. Na to opisujemy ten program rehabilitacyjny dla danej osoby, każdy indywidualny. I pracujemy nad tym, aby ten program był wdrażany. Później, po jakimś okresie czasu półrocznym, Rada Programowa Warsztatu ocenia, na ile dana osoba, czyśmy czasami nie za dużo na wyrost napisali ten program, czy ewentualnie go skorygować, może coś dodać, coś zmienić i tak dalej. Natomiast głównym celem w WTZ-cie jest usamodzielnić te osoby. Mało to, ja wiem, że największą problemem rodziców osób niepełnosprawnych w stosunku do swoich dzieci to jest nadopiekuńczość. I z tym strasznie walczymy. Mamy osobę 40-paroletnią, która w życiu nie miała przykładowo żelazka w ręku, dziewczyna. Bo mama, bo rodzi cały niebo się poparzysz i tak dalej. Nie. Są terapeuci przygotowani, robią. I na ile możemy, na tyle ich usprawniamy w tym sensie takim, tak jak już powiedziałem, żeby kiedyś sobie dały rady. To są proste rzeczy. Zrobienie przygotowania sobie śniadania pierwszego. Umycia się, ubrania, dobrania, ewentualnie nawet stroju na dany dzień i tak dalej, i tak dalej. To są takie codzienne sprawy, ale bardzo ważne dla nich. I przede wszystkim najważniejsza sprawa jest taka, że duży wkład naszej pracy jest w rolę rehabilitacji społecznej. Natomiast też mamy uczestników, którzy by mogli i są tutaj poddawani rehabilitacji zawodowej, na praktykach, na stażach, żeby mogli wyjść, żeby mogli kiedyś podjąć pracę. Taki jest nasz cel. Tutaj
wejdę w słowo, ponieważ ja często przywołuję przykłady chociażby mojej Zielonej Wyspy Irlandii, gdzie osoby z deficytami natury rozwojowej czy psychicznej są aktywne w społeczeństwie. Ich widać w Luasie, to jest szybki tramwaj dubliński, ich widać w dartach, czyli pociągach podmiejskich, autobusach, na ulicy, są roześmiani, uśmiechnięci, pasują do tego społeczeństwa. Jak pan myśli, czy pomoc państwa jest wystarczająca, czy jednak w dalszym ciągu pani Józef Orłowski, kierownik warsztatów terapii zajęciowej w Lesku, jest moim państwa gościem, aby systemowo zmienić ten obraz, ponieważ no, wydaje się, że od 3,5 do 4% polskiego społeczeństwa to są właśnie takie osoby, więc potrzeby są duże.
Tak, ja uważam osobiście, że na dzień dzisiejszy wiadomo, że każdy będzie chciał, żeby ta pomoc była większa. większa, ale dzięki obecnemu rządowi uważam, że zrobiono bardzo dużo w tej sprawie dotyczącej osób niepełnosprawnych. Ja to mogę dać przykłady. Jeszcze paręnaście lat temu te osoby były poukrywane w domach. Były gdzieś tam, nie wychodziły na zewnątrz, nie brały udziału w integracji społecznej. Były wykluczane ze społeczeństwa. Natomiast dzisiaj te osoby są na ulicach, są w kościołach, są w urzędach. My wychodzimy, my załatwiamy z nimi pracę, na zewnątrz pokazujemy to. Mało to. Nasz ośrodek nie istniałby bez pomocy państwa. My jesteśmy dofinansowani w 90% naszej działalności przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Idzie to przez starostwo. Starostwo dopłaca 10% do kosztów działalności naszego warsztatu. Mało to. Przy rozmowach z panią minister Rafalską, ostatnich, które były na paru spotkania, byłem też w Warszawie, bierzemy czynny udział, udało nam się, że od 1 września wzrosła o 100 zł dofinansowania takich ośrodków, jak na warsztatów terapii zajęciowej. Robi się bardzo wiele, proszę państwa, bardzo wiele się robi. Ja powiem może na przykładzie właśnie tej gminy naszej Lesko. W naszym gminie jest takie 3 ośrodki. Jest ośrodek szkolno-wychowawczy dla dzieci, którzy podlegają obowiązkowi szkolnemu i tam mają prowadzone zajęcia. Jest SDS i są warsztaty terapii zajęciowej. Z tej całej oferty i tej puli brakuje nam jeszcze zakładu aktywności zawodowej, ale myśmy już 5 lat temu złożyli taki wniosek o utworzenie takiego zakładu po to, żeby te osoby, które u nas są i chciały być aktywne zawodowo i mogłyby być aktywne zawodowo, podjąć pracę w takim zakładzie, żeby mogły. Nie wyszedł, po prostu z braku dofinansowania nie udało nam się otworzyć, ale nie składamy broni, będziemy się starać do przodu, bo to musi być dalsza konsekwencja, że z warsztatów terapii zajęciowej też muszą wychodzić osoby na rynek pracy. Te, które mogą. Wiadomo, że nie wszystkie mogą, ale mogą. Uważam, że rola państwa, że zgrzeszyłby dzisiaj ktoś, kto by powiedział, że państwo nie pomaga osobom niepełnosprawnym. Wiadomo, jest tyle lat, co było zaniedbań w stosunku w tej materii. Nie da się tego przez 3 lata ostatnie wyrównać i powiedzieć, że jest dobrze. Ale ja, jako rodzic, przede wszystkim osoby niepełnosprawnej, mówię, że się bardzo dużo zmieniło w tej sprawie. Bardzo dużo się zmieniło. Na plus.
Optymistycznie. Pan Józef Orłowski, kierownik warsztatów terapii zajęciowej. Za chwileczkę łączymy się z Francją, a zaraz potem pan Józef Orłowski z kierownika warsztatów terapii zajęciowej przeistoczy się w sposób magiczny, bo tylko radiowo to jest możliwe. Radio i magia, radio wnet. Natomiast teraz OTE pewnie pojawi się w eterze Radia Wnet. Radio Wnet, 7:33. Po drugiej stronie łączy telefonicznych pan Zbigniew Stefanik, nasz korespondent z Francji. Dzień dobry, witamy panie Zbigniewie. Nasza wyjazdowa ekipa zawsze o panu pamięta. Słoneczny dzień dobry.
Witam państwa.
Witamy serdecznie. Panie Zbigniewie, rzecz bardzo ważna, ponieważ była wielka afera ostatnio. W studiu przed tygodniem TVP Info rozmawialiśmy o tych plakatach reklamujących polskich hydraulików we Francji. Były piękne hasła. Uśmiechnięty, przystojny młody Polak, który był hydraulikiem w zielonych spodenkach, zachęcał do tego, aby Francja na swoje łono przyjęła właśnie pracowników z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Natomiast cóż się okazuje? Prezydent Macron tak uczynił, że zaczyna powoli brakować rąk do pracy. Oczywiście w Radiu Wnet na bieżąco mówiliśmy o stawkach delegacyjnych i dietach pracowników, którzy czasowo pojawiają się w Niemczech czy we Francji. Natomiast światło dzienne ujrzał pewien raport, w którym okazuje się, że brakuje totalnie miejsc do pracy w Republice Francuskiej. Jak to jest z tymi pracownikami? Są potrzebni czy nie, panie Zbigniewie? Zbigniew Stefanik.
Otóż faktycznie według danych Ministerstwa Pracy nad Cekwaną wynika, że na francuskim rynku pracy brakuje około 300 tysięcy pracowników. Dotyczy to głównie sektoru budowniczego, czyli szerokopojętej budowlanki, jak również sektoru metalurgicznego, jednakże inne sektory również dotyczy ten problem. Chodzi tutaj o gastronomię, czy też inne usługi. Tak więc warto tutaj mieć na uwadze, że to właśnie są te sektory we Francji, w których właśnie pracowali pracownicy oddelegowani, z którym obecnie rządzący nad Cekwaną podjęli walkę. tą walkę otóż podjął już Emmanuel Macron jako minister gospodarki, zaostrzając niejako prawo to dotyczące no nie tylko przedsiębiorców z Europy Środkowej, czy też w ogóle z zagranicy, ale również pracowników. Tutaj zostało za sprawą francuskiego prezydenta również zmienione prawo unijne, no, które wprowadza pewne obostrzenia, nawet daleko idące obostrzenia dla pracowników oddelegowanych we Francji, no i właściwie w całej Unii Europejskiej. A wynik tego, tych obostrzeń jest właśnie taki, że we Francji zaczyna brakować no, pracowników. 300 tysięcy pracowników rynek francuski potrzebuje w szybkim tempie pozyskać. Ten stan rzeczy zdaje się pogarszać i tutaj dane z Ministerstwa Pracy francuskie pokazują, że ten stan rzeczy właściwie się pogarsza, że tych pracowników brakuje coraz więcej i że ich nie przebywa, ponieważ no, francuscy obywatele nie chcą pracować na takich warunkach, na jakich pracują pracownicy z Europy Środkowej we Francji, niejako często woląc no, żyć z zasiłku socjalu francuskiego, jeżeli podejmować się no, pewnych zajęć, no, które dla nich są mało korzystne. Tak więc pytanie, czy no, te decyzje, no, które właśnie szły w kierunku utrudniania pracy, w pewnym sensie nawet życia pracownikom z Europy Środkowej we Francji, no są korzystne dla francuskiej gospodarki, no z pewnością nie. Czy francuscy rządzący wyciągną z tego konsekwencje, czy jakieś wnioski? No tutaj trudno powiedzieć, ponieważ właściwie ten temat pojawił się we Francji dopiero wczoraj. Właściwie pojawił on się za sprawą samego prezydenta, albowiem prezydent rozmawiając z wyborcą, który no, skarżył się na to, że we Francji nie ma pracy, odpowiedział temu wyborcy, temu obywatelowi, wystarczy, że przejdę przez ulicę i pracę znajdę. Okazało się, że faktycznie, że praca we Francji jest, tylko że brakuje pracowników no, w pewnych sektorach. Kolejna kwestia to, iż walka z pracownikiem oddelegowanym we Francji trwa nadal. I tą walkę nie prowadzi tylko Emmanuel Macron, ale właściwie no, wszystkie obozy polityczne, no, na przykład były Front Narodowy, Zrzeszenie Narodowe, partia polityczna pani Le Pen, zbudowała niemal cały swój przekaz na walce z tym, co nazywa ona nieuczciwą konkurencją ze wschodu. Również z pracownikiem oddelegowanym walczą samorządowcy. We Francji, w poszczególnych regionach, w samorządach powstają całe kampanie medialne, no, które mają promować pracowników regionalnych, też lokalnych, a samorządowcy opowiadają w mediach, jak to rzesze polskich pracowników żyją na autostradach, na parkingach, na autostradach, tutaj w furgonetkach i tylko oczekują, aż francuscy pracodawcy przyjdą zaoferować im pracę i że ci pracownicy, no właśnie żyjący w swoich furgonetkach, właściwie psują rynek pracy we Francji, niszczą oni zdobycze socjalne, a właściwie stosują nieuczciwą konkurencję. Tak więc z jednej strony przekaz polityczny, no, który właściwie jest zbudowany nadal na walce z pracownikiem oddelegowanym, z drugiej strony no, realia gospodarcze. A tutaj statystyki, liczby no, są nieubłagane. Brakuje 300 tysięcy pracowników na francuskim rynku. Ministerstwo Pracy zapowiada, że ten stan rzeczy no, nie będzie się poprawiał, będzie się on raczej pogarszał. Tak więc pytanie, no właśnie, jakie zostaną wyciągnięte konsekwencje przez rządzących nad cekwaną w tej materii. Wiadomo również, że na poziomie unijnym, no właśnie za sprawą po raz kolejny prezydenta Francji przygotowuje się kolejne obostrzenia, no, które mają no, jako ponownie zaostrzyć jeszcze już zaostrzone reguły dotyczące pracowników oddelegowanych na rynkach zachodnioeuropejskich.
Powiedział pan Zbigniew Stefanik, nasz korespondent. Przed tygodniem rozmawialiśmy sobie o raporcie, który mówi o totalnej radykalizacji środowiska emigrantów z krajów arabskich i Magrebu. Czy jest jakiś ciąg dalszy, panie Zbigniewie, tegoż raportu, który światło dzienne ujrzał w ubiegłym tygodniu? Komentarze, kontynuacje, nawiązania w mediach francuskich?
Otóż nie chodzi tutaj o radykalizację imigrantów, chodzi tutaj o radykalizację francuskich muzułmanów, czyli głównie o tych obywateli, no, którzy urodzili się już we Francji. Są oni potomkami imigrantów, no i są oni wyznania muzułmańskiego. No raport ten, jak już wspomniałem, tutaj wprowadza pewne zalecenia, czyli no między innymi zablokowanie finansowania zagranicznego środowisk muzułmańskich, jak i również wprowadzenie finansowanie wewnętrzne. Na przykład finansowanie to miałby pochodzić ze źródeł no, przedsiębiorstw związanych z tymi środowiskami, na przykład ze źródeł sprzedaży produktów alal na przykład. Kolejna kwestia to właśnie wprowadzenie języka arabskiego do francuskich szkół. I ta kwestia stała się w Francji dużym obiektem kontrowersji, ponieważ tutaj właściwie istnieją dwa nurty. Pierwszy nurt wychodzi z założenia, czy też przyjmuje postulat, że lepiej, aby muzułmanie francuscy uczyli się języka arabskiego w szkole republikańskiej, gdzie nie ma tak naprawdę radykalizmu i gdzie język ten będzie uczony w sposób bezstronny i apolityczny. No ponieważ obecnie faktycznie język arabski jest nauczany głównie w meczetach, a te meczety, jak wiadomo, są często finansowane ze źródeł Francji nieprzychylnych. Jednakże drugi nurt nie zgadza się absolutnie z tą myślą i uważa, że no właśnie wprowadzenie języka arabskiego do szkoły republikańskiej to tak naprawdę umożliwienie dżihadystom infiltrację tych szkół, czy też poszczególnym dżihadystom, którzy mogliby, niejako wcielając się w rolę nauczycieli, tak naprawdę radykalizować młodych muzułmanów we Francji. Raport ten ma stać się tak naprawdę filarem ideologicznym i politycznym dla projektu francuskiego prezydenta reformy francuskiego islamu. Otóż prezydent Francji już od początku roku bieżącego zapowiada, że zaproponuje projekt reformujący francuski islam. Jest to projekt, który ma iść w kierunku utworzenia francuskiego islamu, który byłby taką religią tolerancyjną, otwartą, niejako w kontrze do islamu radykalnego. No i ten francuski islam europejski, łagodny, nieradykalny, tolerancyjny miałby walczyć na płaszczyźnie ideologicznej z islamem radykalnym, który jest, przecież dochodzi do Francji z Arabii Saudyjskiej, na przykład Jemenu, Syrii, Iraku, czy też innych środowisk i krajów, gdzie ten islam radykalny jest propagowany. Warto jednakże mieć na uwadze, że Francja eksperymentowała już jakiś czas temu takie rozwiązania. Otóż kilkadziesiąt lat temu próbowano utworzyć taki islam europejski, czyli islam tolerancyjny, nieradykalny. To się jednak nie udało, albowiem islam ten przegrał on ideologicznie z radykalnymi organizacjami i propagacją ich ideologii i finansowo również z tymi organizacjami, które finansują swoje struktury w krajach Europy Zachodniej. I tutaj pytanie, jeśli ma powstać islam francuski, ten islam, który ma konkurować z islamem radykalnym, to kto miałby za to zapłacić, ponieważ można założyć, że będzie to kosztowało jakąś istotną kwotę. Jednakże Francja jest krajem świeckim i zasadniczo nie popiera ani nie finansuje żadnych grup wyznaniowych, tak więc trudno byłoby sobie wyobrazić, aby tutaj państwo francuskie jakoś, przynajmniej na tym etapie, mogło finansować tego typu projekt. Być może więc dojdzie do jakiejś zmiany, ale jeśli państwo miałoby finansować muzułmanów, wówczas z pewnością inne grupy wyznaniowe również domagałyby się tego finansowania, tak więc kwestia otwarta nad Cekwaną, z pewnością do tej kwestii politycy będą wracali, rządzący również.
My również będziemy do tego wracać, nasz platynowy korespondent z Francji, z Nadlary i Cekwany, Zbigniew Stefani. Kłaniamy się nisko, pamiętając o panu Zbigniewie. Dobrego dnia życzymy. Prosto spod nieba Bieszczad z Leska. I cóż, zagramy pierwszy smakowity muzyczny fragment, bo zaraz potem pan Józef Orłowski, który przeistoczy się w kandydata na prezydenta miasta Leska i już uśmiechnięty, trochę stremowany pan Janusz Żaczek, historyk ze Stowarzyszenia Rozwoju Bieszczad. Panie Pawle, czas na muzykę.